Tu Paryż, Szeryfi, wtorek 29 lipca. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński w studio Grażyna Chmurska i technik Silvan. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na początek skrót głównych wiadomości ze świata. Lotnictwo tureckie zbombardowało pozycję partyzantki kurdyjskiej na terytorium północnego Iraku. Są liczni zabici. Armia iracka ze wsparciem amerykańskich posiłków rozpoczęła ofensywę przeciw Al-Kaidzie w prowincji Diyala w północno-wschodnim Iraku. W Kaszmirze doszło do starcia żołnierzy indyjskich z pakistańskimi. Oba kraje kwalifikują je jako bardzo poważny incydent i obarczają się nawzajem odpowiedzialnością za jego wywołanie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wyraża zaniepokojenie przypadkami cenzurowania mediów zagranicznych akredytowanych przy Olimpiadzie. Dziennik przygotowałem wraz z Sylwią Gips, która opracowała też dzisiejsze wydanie Euranetu. Prasę przejrzeli Anna Bernhardt i Agnieszka Kumor, następnie nadamy pasaż Krzysztofa Rutkowskiego, multimedia Stefana Rigera, paryski kwadrans jazzu w opracowaniu Katarzyny Zawickiej oraz kolejny odcinek rozmowy Wojciecha Sikory z Maciejem Morawskim. Tu Paryż, Szeryfi, oto wiadomości. Lotnictwo tureckie zbombardowało dziś pozycję partyzantki kurdyjskiej PKK w północnym Iraku. Jednym z celów była górska jaskinia służąca za bazę dla kilkudziesięciu partyzantów. Według tureckiego komunikatu większość z nich zginęła. Jest to trzeci taki nalot od tygodnia, ale władze nadają mu szczególny rozgłos po niedzielnych zamachach w Stambule przypisywanych właśnie PKK, choć organizacja ta wypiera się autorstwa. Prasa turecka twierdzi na podstawie źródeł policyjnych, że zidentyfikowano jednego lub dwóch podejrzanych o dokonanie tego zamachu, w którym zginęło 17 osób. Turcja od grudnia ubiegłego roku wielokrotnie atakowała pozycje PKK w Iraku, przeważnie z powietrza, a w lutym poprzez trwającą tydzień ofensywę naziemną. Liczbę partyzantów w bazach wypadowych w Iraku przy granicy tureckiej szacuje się na ponad 2000 ludzi. Armia iracka rozpoczęła ofensywę przeciw Al-Kaidzie w prowincji Diyala w północno-wschodnim Iraku, wstrząsanej licznymi zamachami i uważanej obecnie za najniebezpieczniejszą w całym Iraku. Operacja o kryptonimie Szczęśliwa Zapowiedź rozpoczęła się w stolicy prowincji, Bakubie, gdzie zatrzymano już 13 osób poszukiwanych. W ostatnich tygodniach władze irackie sprowadziły tam 30 tysięcy żołnierzy. Jak podaje AFP, Diyala, niegdyś bogata prowincja rolnicza, zamieszkała przez gęstą mieszankę narodowości i wyznań, jest koncentratem wszystkich irackich problemów, a jej sąsiedztwo z Iranem zapewnia rebelii zaplecze. Celem operacji zaplanowanej i realizowanej przez siły irackie, korzystając jedynie z posiłków koalicyjnych, jest nie tylko walka z Al-Kaidą i innymi zbrojnymi ugrupowaniami, lecz także z przemytnikami sprowadzającymi z Iranu broń. Indie i Pakistan oskarżają się wzajemnie o wywołanie starcia zbrojnego w Kaszmirze. W strzelaninie zginął jeden indyjski żołnierz. Rzecznik armii indyjskiej oświadczył, że jest to, cytuję, bardzo poważny incydent. Według najnowszych wiadomości wymiana ognia ustała, a przedstawiciele obu stron mają się spotkać na linii demarkacyjnej. Spór terytorialny o Kaszmir ciągnie się od 1947 roku i był przyczyną dwóch wojen. Obecnie zaś Indie oskarżają Pakistan o ciche wsparcie dla ekstremistów, którzy zasilają szeregi islamistycznych powstańców w Kaszmirze indyjskim. Przed tygodniem szef indyjskiej dyplomacji Shiv Shankar Menon oświadczył, że proces pokojowy między Indiami a Pakistanem przechodzi okres napięć. Według niego sprawcy zamachu przeciw ambasadzie Indii w Kabulu 7 lipca, w którym zginęło 41 osób, pochodzili właśnie z Pakistanu. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wyraził niepokój z powodu cenzury w serwisie internetowym, z którego korzystają dziennikarze akredytowani przy igrzyskach w Pekinie. Z głównego centrum prasowego nie można było dziś wejść na stronę internetową Amnesty International, na której znajduje się artykuł krytykujący Chiny za brak postępów w dziedzinie praw człowieka. Odpowiedzialny za stosunki z prasą w łonie MKOL-u Kevin Gosper oświadczył, że takie przypadki są źródłem niepokoju i że prowadzi on w tej sprawie dochodzenie. Chodzi o to, mówił, by media mogły pracować tak samo jak przy poprzednich igrzyskach, do czego władze chińskie się zobowiązały. Kevin Gosper zapewnił też, że czyni starania w sprawie zwiększenia przepustowości wspomnianego serwisu internetowego, gdyż, cytuję, swobodny dostęp do internetu to także normalna przepustowość. W Chinach obowiązuje cenzura w stosunku do miejscowych mediów, ale władze chińskie zapewniły nas, że media obsługujące igrzyska będą miały swobodny dostęp do informacji w okresie igrzysk, a okres igrzysk jest już rozpoczęty. Koniec cytatu. Rzecznik chińskiego MSZ-u oświadczył zaś, że dziennikarze będą mieli swobodny dostęp do internetu, z wyjątkiem stron zakazanych, jak na przykład witryna sekty Falun Gong. Reuters dorzuca, że władze chińskie rozluźniły tymczasowo do października przepisy prawne dotyczące działalności mediów zagranicznych na terenie Chin. Wiele mediów skarży się jednak nadal na rozmaite przeszkody, na jakie napotyka w swoim działaniu. Jesteśmy istotami ludzkimi. Taki transparent zawisł na szczycie dwóch dźwigów budowlanych w dzielnicy europejskiej w Brukseli. Umieszczony tam został przez 6 Marokańczyków w ramach akcji protestu przeciw nowym zarządzaniom antyimigracyjnym, podjętej przez kilkudziesięciu imigrantów starających się bezskutecznie o legalizację pobytu w Belgii. Okupujący dźwigi zapowiedzieli, że prowadzą ścisłą głodówkę do czasu otrzymania dokumentów pobytu. Inni obsadzili budowy w innych częściach miasta. Są to przeważnie imigranci pracujący na czarno, którzy pozostali bez pracy i dochodów w okresie wakacyjnym, choć poumawiani są ze swymi pracodawcami na jesień. Władze belgijskie wykluczają jakiekolwiek negocjacje i ustępstwa. A skoro o imigracji mowa, temat ten znalazł się w rosyjskim projekcie Paktu Bezpieczeństwa w Europie. Sylwia Gibbs.
Rosja zamierza przedstawić 24 września krajom członkowskim NATO Pakt o Bezpieczeństwie w Europie. Ambasador Rosji w NATO, Dmitrij Rogozin, przedstawił zarysy tego paktu agencji France Presse. Celem paktu, powiedział Rogozin, jest obrona zewnętrznej linii naszej wspólnej przestrzeni, traktując razem w ustalony wspólnie sposób problemy nielegalnej imigracji, zorganizowanej przestępczości i pokątnych procederów. Ta przestrzeń rozciągałaby się od Vancouveru do Władywostoku, a pakt objąłby Stany Zjednoczone, Unię Europejską i Rosję, sprecyzował rosyjski ambasador przy NATO. Po raz pierwszy o regionalnym pakcie bezpieczeństwa w Europie mówił podczas czerwcowej wizyty w Berlinie nowy prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Obserwatorzy zastanawiają się, czy w zamiarach Rosji leży osłabienie NATO i OBWE i widzą w jej inicjatywie grę na wrażliwej strunie Unii Europejskiej, która szuka wspólnej polityki w dziedzinie imigracji. Rosyjski pomysł paktu z NATO wysunięty został równolegle do dyskusji o przyjęciu Ukrainy i Gruzji do Paktu Północnoatlantyckiego i rozmów na temat tarczy antyrakietowej między USA a Czechami i Polską, które szczególnie irytują Moskwę.
Po pracowitym poniedziałkowym posiedzeniu Rady Ministrów w Pałacu Elizejskim szef i członkowie rządu francuskiego udali się na odpoczynek. Zasłużony, można powiedzieć, bo od początku prezydentury Nicolas Sarkozy'ego, czyli od nieco więcej niż roku, przeprowadzono 55 reform. Prezydent życzył wszystkim udanych wakacji, a jego małżonka wręczyła ministrom upominek, swoją ostatnią płytę, która zajmuje skądinąd pierwsze miejsce na listach przebojów. Nicolas Sarkozy wraz z rodziną udał się na francuską Rivierę, gdzie rodzina żony posiada wspaniałą willę na przylądku Nega. Posiadłość ta z przepięknym widokiem jest trudno dostępna dla dziennikarzy, ale pierwsze zdjęcia pary prezydenckiej w kostiumach kąpielowych już pokazały się w prasie francuskiej. Nicolas Sarkozy zrobi krótką przerwę w wakacjach, udając się na oficjalne otwarcie Igrzysk Olimpijskich, a powrót z urlopu całego rządu francuskiego przewidziany jest na 21 sierpnia. W tym dniu odbędzie się pierwsze powakacyjne posiedzenie Rady Ministrów, a w perspektywie ciężka praca, jak przezornie uprzedził premier François Fillon, wsiadając z trudem do samochodu. Premier miał ostatnio ischias, więc odpoczynek bardzo jest mu potrzebny. Pod rozwagę opinii publicznej w czasie wakacji rząd pozostawił jednak plan mający poprawić sytuację finansową systemu opieki zdrowotnej, SECU. Pomysł jest prosty. 4 miliardy euro przynieść ma skarbowi państwa taksa nałożona na towarzystwa i spółdzielnie ubezpieczeniowe, tak zwane mutuel, rozprowadzające dobrowolne kontrakty ubezpieczeń uzupełniających świadczenia głównego systemu. Minister zdrowia twierdzi po konsultacjach z przedstawicielami tych instytucji, że polisy nie podrożeją. A premier na pożegnanie przed wyjazdem do Włoch na wakacje zapowiedział podniesienie składek emerytalnych przy równoczesnym obniżeniu składek na ubezpieczenie od bezrobocia. W ten sposób zwiększenie zatrudnienia dofinansować ma kulejący system świadczeń emerytalnych. Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża RFI. Zapraszamy na przegląd prasy, którego dokonają Anna Bernhardt i Agnieszka Kumar.
Służba zdrowia, domy za 15 euro dziennie, zamachy w Turcji i Iraku, zanieczyszczenie środowiska w Chinach, gdzie wybierają się właśnie sportowcy. To tylko kilka tematów z czołówek dzisiejszych francuskich dzienników. Gdzie znaleźć 4 miliony euro, by zatkać dziurę w budżecie kasy chorych? To główny temat w prasie. Dziennik Les Echos informuje, że przed wyjazdem na wakacje minister budżetu i zdrowia zaproponowali plan ratowania ubezpieczalni społecznej. Rząd postanowił opodatkować prywatne, dodatkowe ubezpieczalnie i fundusze zapomogowe. Z tego tytułu można otrzymać 1 miliard euro. Resztę brakującej kwoty powinno się uzyskać z różnych oszczędności i zniesienia przywilejów. Pytaniem pozostaje, czy dodatkowe opodatkowanie nie zaowocuje podwyższeniem składek członkom tych ubezpieczalni, co oznaczać będzie, że dziurę w budżecie ubezpieczalni społecznej pokryją znowu obywatele, sugeruje Les Echos, cytując opinie specjalistów. Libération natomiast krytykuje inny rządowy projekt zaproponowany przez ministra budownictwa, projekt domu za 15 euro dziennie. Nicolas Sarkozy obiecywał w czasie kampanii wyborczej Francję właścicieli. I w tym kierunku zmierza zaproponowana reforma. Zamysłem jej jest, według dziennika i niektórych organizacji charytatywnych, przede wszystkim ominięcie obowiązku budowania mieszkań socjalnych w gminach powyżej 3,5 tysiąca mieszkańców. Tych domów jest ciągle za mało. 1 300 000 osób czeka w kolejce, a lokalne władze często wymigują się jak mogą od wypełniania tego obowiązku. Minister budownictwa zaproponowała więc, by umożliwić rodzinom, którym mają niskie dochody od 1500 do 2000 euro miesięcznie, stać się szczęśliwymi posiadaczami własnego domu. Spłaty domu wielkości 85 metrów kwadratowych na terenie 250 metrów kwadratowych mają wynosić 15 euro dziennie. Ale spłaty te są przewidziane na 40 lat, czyli niemal całe życie zawodowe, podkreśla Libération, dodając, że aby zmieścić się w tej cenie, trzeba znaleźć tani teren, co oznacza oddalenie od centrum i zwiększone koszty transportu. Ale czyż nie pierwszym marzeniem Francuzów i nie tylko Francuzów nie jest posiadanie własnego domu? Zostawmy jednak Francję, udajmy się na dalsze strony międzynarodowe, na których głównym tematem jest niepokojąca sytuacja w Turcji, gdzie ostatnie zamachy w Istambule zwiększyły jeszcze bardziej ryzyko kryzysu politycznego. Niezależnie od tego, kto jest autorem zamachów, trudno nie łączyć tych wydarzeń z groźbą rozwiązania wiszącą nad rządzącą konserwatywną partią turecką. Po latach rozwoju i reform demokratycznych Turcja przeżywa teraz trudny okres. Odżył na nowo spór o miejsce islamu w republice, którą jej twórca Atatürk chciał widzieć laicką. Spadkobiercy idei kemalowskich, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, rozpatrywać będą wniosek o unieważnienie partii, która rok temu w wyborach uzyskała poparcie 47% głosujących. Ale dawne elity zarzucają partii Erdogana dążenie do islamizacji społeczeństwa, zarzucają jej członkom liberalne podejście do gospodarki i konserwatywne do zasad. Między tymi dwoma Turcjami, coraz bardziej oddalającymi się od siebie, napięcie rośnie, grożąc wybuchem. Zamachy mogą uzasadnić objęcie kontroli przez armię, jak to już często bywało w historii. Zakaz działalności partii rządzącej doprowadzi do chaosu i grozi de facto przewrotem wojskowym. Oznaczać to będzie również koniec procesu negocjacyjnego z Brukselą. Na obronę sędziów z obozu laickiego Pierre Rousselin w Le Figaro przypomina, że partia konserwatywna, porzucając po triumfalnych wyborach ostrożną politykę, zaczęła dążyć do konfrontacji. Narzuciła swego kandydata na prezydenta republiki i próbowała bez sukcesu przywrócić chusty islamskie na uniwersytetach. Ale ofensywa prawna kemalistów radykalizuje jeszcze bardziej ekstremalne skrzydła w legalnie bądź co bądź wybranej partii. Jeżeli AKP zostanie zdelegalizowana i przywódcy poddani sankcjom, skończy się to zapewne kolejny apelem o rewanż ze strony islamistów. Trzeba więc mieć nadzieję, że kompromis zostanie znaleziony, kryzys zażegnany, a członkowie partii rządzącej obłaskawieni, a nie popychani do ostateczności, konkluduje Pierre Rousselin w Le Figaro. Sportowcy powoli zaczynają zjeżdżać do Pekinu, a rekordy póki co biją wskaźniki zanieczyszczenia środowiska. W Le Figaro sytuację tę oddaje tabelka. Wysokie, często dwa razy większe czerwone słupki oznaczające ilość szkodliwych cząsteczek tuż obok niebieskich małych kolumienek pokazujących dopuszczalne normy. Pekin osnuty smogiem zmobilizował potężne środki, czytamy w Libération. Władze obiecały zieloną olimpiadę, więc jeżeli sytuacja nie poprawi się do 8 sierpnia, zostaną wprowadzone drakońskie obostrzenia. 90% samochodów prywatnych pozostanie w garażach, a większość fabryk wokół Pekinu zostanie zamknięta. Walka wypowiedziana na zanieczyszczeniu środowiska przyniosła efekty, zapewniają władze. Specjaliści chińscy napotykają jednak na wiele trudności, dokonując pomiarów. Tylko nieliczni mają pozwolenie, ale i tak, jak się podejrzewa, dane podawane do wiadomości publicznej nie odpowiadają prawdzie. Ale i tak widać gołym okiem, że nie jest najlepiej, a właściwie nie widać ze względu na zanieczyszczenie. Wprowadzenie nowych zakazów niepokoi mieszkańców Pekinu, którzy musieli pozbyć się piecyków węglowych i przesiąść do komunikacji miejskiej. Coraz bardziej mają dosyć tej olimpiady, która im utrudnia życie. Czytamy w Libération.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Sarkozy w kleszczach to tytuł artykułu wstępnego w popołudniowym wydaniu Le Monde. Oświadczenia w rodzaju nie do przyjęcia. Wzywanie do Paryża komisarza Mandelsona, szefa europejskiej delegacji w Genewie. Nie można powiedzieć, że Nicolas Sarkozy nie szczędzi wysiłków, by storpedować genewskie negocjacje. Problem w tym, że reprezentuje sobą nie tylko prezydenta Francji, któremu chodzi o interesy Francji, ale że sprawuje również przewodnictwo w Unii Europejskiej. W tym drugim przypadku jego starania mają służyć wypracowaniu konsensusu pomiędzy 27 państwami członkowskimi, a tymczasem w Genewie panuje pełna niezgoda interesów i pozycji. Kraj, któremu przypada prezydencja Unii Europejskiej, nie ma większej siły głosów niż jego partnerzy. Nie może forsować decyzji, wręcz przeciwnie. Zmuszony jest szukać takich rozwiązań, które zadowalają wszystkich. Człowiek o stalowych nerwach i szybkim działaniu, Nicolas Sarkozy nie jest mistrzem dyplomacji, pisze Le Monde. Z tego tytułu niektóre sprawy, jak choćby negocjacja uwolnienia bułgarskich pielęgniarek i palestyńskiego lekarza skazanych w Libii na śmierć, mu się udają. Ale w zakresie sprawowania funkcji europejskich to już nie przejdzie i jego szybkość działania może się okazać wadą. Nicolas Sarkozy ma wymarzoną wprost okazję, by w dobie genewskich negocjacji wytłumaczyć francuskim rolnikom, że muszą się zgodzić na pewne ustępstwa. I stawianie pod ścianą Mandelsona, podczas gdy będzie go na pewno potrzebował, jest czystym błędem.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Lato jest nie tylko okresem wakacji. Strażakom na południu Europy lato kojarzy się z pożarami lasów. Dopiero co ugaszono pożar na greckiej wyspie Rodos. W Aix-en-Provence na południu Francji rozpoczęło się 29 lipca trzydniowe sympozjum na temat wzajemnej pomocy w walce z katastrofami żywiołowymi w Unii Europejskiej. Przez dwa dni turyści w kurorcie Chiotari na wyspie Rodos siedzieli na walizkach. 400 ludzi, strażaków, żołnierzy i zwykłych ochotników usiłowało ugasić pożar, który wybuchł 21 lipca. Ogień strawił 5000 hektarów pięknego sosnowego lasu. 3000 osób ewakuowano z najbardziej zagrożonej strefy. Grecja ma jeszcze w pamięci katastrofalne pożary, które w 2007 roku spowodowały śmierć 65 osób i szkody w wysokości wielu miliardów euro. O mało nie spłonęły wówczas bezcenne zabytki w starożytnej Olimpii. Tym razem Ateny zwróciły się od razu o pomoc do Komisji Europejskiej i cztery samorządy samoloty Canadair wyposażone w zbiorniki z wodą wysłane zostały na Rodos przez Włochy i Francję. Cypr dostarczył helikopter. Po raz pierwszy Unia Europejska zastosowała nową zasadę współpracy w zwalczaniu katastrof żywiołowych. Polega ona na wysłaniu do zagrożonego kraju, który poprosił o pomoc, ekip ratowniczych z innych państw członkowskich w rekordowo szybkim czasie, który w zasadzie nie powinien przekroczyć 12 godzin. Prezydencja francuska w Unii chce ten system ulepszyć. Stąd sympozjum zwołane przez nią symbolicznie w Aix-en-Provence, mieście, które bywało zagrożone przez pożar. Pożary regularnie nawiedzają śródziemnomorskie południe Francji. Sosny spłonęły jak zapałki nawet na wzgórzu Saint-Victoire, niedaleko Aix, które zna cały świat dzięki obrazom Cézanna. Przyczyną pożarów jest najczęściej nieostrożność lub bezmyślność, które zresztą chadzają w parze. W Grecji tego lata pożar spowodował mężczyzna, który chciał sobie ułatwić karczowanie terenu, rozpalając ogień. Skazano go na 4 lata więzienia. Kiedy w 2007 pożary szalały we Francji, Nicolas Sarkozy, który pełnił wówczas funkcję ministra spraw wewnętrznych, wypowiedział się za jak najsurowszym traktowaniem podpalaczy.
Razem z siłami żandarmerii i policji zorganizujemy patrole, aby zapobiec pożarom. Stwierdzam stanowczo, że będziemy bezlitośni i dla nieostrożnych, i dla przestępców. Chcę powiedzieć nieostrożnym, że nieostrożność może się stać przestępstwem. Są nie tylko piromani i podpalacze, są także ludzie, którzy przez nieostrożność zagrażają życiu innych ludzi i powodują masakrę ekologiczną. Ludzie tracą wszystko, domy, otoczenie, niektórzy stracili życie. I nie wolno nam akceptować takich dramatów tylko dlatego, że niektórzy są nieostrożni, a inni zachowują się nienormalnie.
Simplement parce que quelques-uns sont imprudents ou parce que d'autres se comportent comme des désaxés.
W 2008 obecny prezydent Francji i Unii Europejskiej chce udoskonalić wzajemną pomoc między krajami członkowskimi podczas pożarów, powodzi i innych katastrof żywiołowych. Jednym z projektów jest Europejskie Kolegium Szkoleniowe w dziedzinie obrony cywilnej, drugim ujednolicenie metod ratowników z różnych krajów członkowskich.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Multimedia Stefan Rieger.
To see or not to see? Bojkotować retransmisję czy nie? Ekscytować się wyczynami atletów zaczadzonych smogiem Pekinu, czy starać się wypatrzeć najmniejsze oznaki buntu, zanim wytnie je chiński cenzor? Takie mamy dylematy. Na niespełna 2 tygodnie przed igrzyskami w Pekinie, nawet jeśli Chińczycy przyciśnięci do muru w materii retransmisji nieco popuścili do odwołania. Nie ma takich rozterek. W każdym razie Lionel Lucas, deputowany prezydent prezydenckiej partii UMP i przewodniczący grupy studiów nad Tybetem w Zgromadzeniu Narodowym. Wraz z gronem innych deputowanych z prawicy i lewicy, Luka apeluje nadal o bojkot retransmisji telewizyjnych olimpiady, gdyż w sprawie tybetańskiej, jak mówi, nic konkretnego wciąż nie załatwiono, a rzekome wznowienie dialogu z przedstawicielami Dalaj Lamy nie zaowocowało niczym. Luka daje tym samym do zrozumienia, choć nie nazywa rzeczy po imieniu, że marny to pretekst, na jaki powołuje się prezydent Sarkozy, by uzasadnić swą obecność na ceremonii otwarcia igrzysk. Bojkotem retransmisji groziła też francuska telewizja publiczna, kiedy wydawało się jasne, że Chińczycy, wbrew złożonym obietnicom, nie zgodzą się nigdy na retransmitowanie obrazów w czasie realnym. Szef olimpijskiego konsorcjum medialnego tłumaczył wówczas zawile, że wszystkie telewizje świata stosują poślizg techniczny, czyli przesunięcie w czasie o 20 do 30 sekund, a więc oczywiście i retransmisje z igrzysk podlegać będą tej regule. A do czego to prowadzi? Widzieliśmy podczas ceremonii wyprowadzenia ognia z Olimpu, gdy Chińczycy zdążyli wyciąć zgrabnie wybryki Reporterów bez granic, wstawiając na to miejsce landszafcik. W połowie lipca władze w Pekinie spuściły jednak z tonu. Obwieszczono oficjalnie, iż zagraniczne media, niezależnie od retransmisji zawodów sportowych, będą upoważnione do prowadzenia emisji na żywo z Pekinu, a nawet z wielce symbolicznego placu Tiananmen. Wydaje się, jak twierdzi korespondent Le Figaro Arnaud de Lagrange, że to ustępstwo jest rezultatem silnych nacisków ze strony potęg medialnych, które wykupiły za miliardy dolarów prawa do retransmisji, a więc Europejskiego Związku Nadawców, EBU, i amerykańskiej sieci NBC oraz samego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zgarnie znaczną część tych miliardów. Nie będzie to jednak carte blanche dla zagranicznych telewizji i będą równi i równiejsi. Do bezpośrednich transmisji z Placu Niebiańskiego Spokoju prawo będą miały tylko media akredytowane przez MKOL i jedynie między 6 a 10 rano oraz między 21 a 23 wieczorem. Porządek musi być. Co do innych ekip, będą musiały się zadowolić nagrywaniem reportaży. Zawsze coś, ale najbardziej nas interesuje, co z tego wszystkiego zobaczą sami Chińczycy. Całkowity monopol na igrzyska przyznany został CCTV, czyli Centralnej Chińskiej Telewizji, włącznie z monopolem na retransmisję w internecie i za pośrednictwem telefonii komórkowej. Otóż jej prezes Chongguo Xinwenshe oznajmił 8 lipca, iż olimpiada retransmitowana będzie w kraju na żywo, bez żadnego technicznego poślizgu, co byłoby w Chinach absolutną premierą, by nie rzec tfu-tfu, nową rewolucją kulturalną. Innowacja tak ryzykowna, że troszkę nie dowierzamy. Tego samego zresztą dnia dziennik Minpao z Hongkongu pochwalił świadomością z nieznanych źródeł, iż w rzeczywistości chińskie Ministerstwo Propagandy narzuciło telewizjom lokalnym 10-sekundowe opóźnienie w transmisjach z Pekinu, tak aby zwinny cenzor zdążył ciachnąć nożyczkami w razie warcholskich zakłóceń na łączach. Sprawa zatem jest otwarta. Większe nadzieje wiązać należy pewnie z internetem. Nawet jeśli w Chinach przypomina raczej gigantyczny intranet, czyli sieć wewnętrzną, której połączenia z wszechświatowym netem są nieliczne i ściśle kontrolowane. Być może jednak właśnie tą drogą dotrze kiedyś do Chin demokracja, spekuluje Pierre Aski w ciekawej książce o chińskim internecie. Fenomen bowiem wzbiera wykładniczo. W ciągu 6 lat liczba internautów w Chinach wzrosła z 21 do 210 milionów. Haski przyznaje jednak, że olbrzymia ich większość ma w nosie politykę i demokrację. Niemal wszyscy idą na cyniczny deal zaoferowany im przez władzę. My wam damy prosperować, wy nam dajcie rządzić. Nie wróży to raczej nic dobrego, gdyż wiemy dobrze z historii, iż tyranów lepiej chroni przyzwolenie ludu niż zasieki z drutów kolczastych.
RFI
RFI
R
R
S
S
I
RFI. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
tajemnicza agencja podróży w szklanym pasażu na placu targowym świętego Honoriusza, w której złożyłem wizytę i z której wyszedłem lekko przerażony, przyzwała mnie znowu ku sobie. Agencja proponuje tylko jeden produkt, nocne przepłynięcie cieśniny Dardanelle, dawniej Hellespont, łączącej, a może dzielącej Europę i Azję. W oferowanym produkcie mieści się samolot w jedną stronę na trasie Paryż-Istanbul, transfer na wybrzeże, śniadanie, obiad i ostatnia wieczerza. Bilet powrotny agencja wydaje za darmo, o ile turyście uda się Dardanelle przepłynąć. Propozycja jest jasna i precyzyjna. Sport ekstremalny i zanurzony w tradycji literackiej. Jeden z najstarszych mitów ludzkości opowiada dzieje młodzieńca Leandra, który przepłynął Hellespont nocą, by kochać się z Hero, zwaną też Heroną, kapłanką Wenery, namiętnie i nadzwyczajnie. Hero oświetlała drogę lampą, w innych wersjach mitu pochodnią. Przyszła zima, stęskniona Hero zapaliła lampę pochodnie, bo już nie mogła wytrzymać beznocnego pływaka w sobie. Wiatr zgasił płomień. Leander utonął, Hero rzuciła się z wieży. Śmierć w wodzie połączyła kochanków na zawsze. Nurtowało mnie to pływanie zaciekle, wszak śmierć w wodzie im nie pisana. Wiem na pewno z pewnych źródeł. Agencje prasowe od dawna donoszą, że jestem tylko martwym delfinem. I nagle olśnienie. Agencja turystyczna w Puaf wyzyskuje w swej niebanalnej ofercie wyczyn pewnego lorda, lorda Byrona. Za przykładem Leandra przepłynął przez Dardanelle Hellespont wielki poeta angielski lord Byron i napisał o swym wyczynie wiersz, naprawdę dobry, pod tytułem Gdym przepłynął z Sestos do Abydos. Lord Byron do wiersza dołączył komentarz, którym pływanie na granicy śmierci w wodzie przedstawił z detalami. Gdy 3 maja 1810 roku fregata Salcette stała na kotwicy w Dardanelach, przepłynął lejtnant okrętowy Eckenheath i autor tych rymów z wybrzeża europejskiego na azjatyckie. Nawiasem mówiąc, odpowiedniej było płynąć z Abydos do Sestos. Lord Byron napisał, że cała odległość od punktu, z którego z late nightem Eckenheathem wyruszył, do miejsca do płynięcia po drugiej stronie, włączając trasę przebytą w unoszonych ich prądzie, ocenili marynarze z fregaty Salcette na nieco więcej niż 4 mile angielskie. Angielska mila morska wynosi 1854 metry i 965 setna, właściwie tysięcznych metra, czyli mniej więcej 7,5 kilometra. Chociaż w locie ptaka, zimorodka, który nad Hellespontem dziwnie kwili, dystans nie przekracza 1 mili angielskiej. Prąd, siła prądu jest tak wielka, że żadna łódź, nie mówiąc o pływaku, nie zdoła pokonać Dardanelli wprost. Lord Byron napisał, że jeden ze śmiałków, lejtnant, pokonał cieśninę w ciągu 1 godziny i 5 minut, a drugi śmiałek, Lord Byron in personam, przepłynął do brzegu w 5 minut później. Woda była zimna, bardzo zimna. Śnieg schodził z gór, jak to w maju. Jeszcze Lord Byron napisał, jakie 3 tygodnie przed tym, w kwietniu, najokrutniejszy miesiąc, kwiecień, płodzi łzy z martwej ziemi, miesza pamięć i żądzę, tak rozpoczyna się ziemia jałowa Eliota, a znakomity tłumacz wielkiego poematu, spadkobiercy Lorda Byrona, Adam Pomorski, dodaje w przypisie, kwiecień to miesiąc, którym w 1915 roku alianci utworzyli przyczółek pod Galliapoli w trakcie kampanii Dardanelle. Ale wracamy do Byrona. Więc zrobiliśmy, pisze Byron, pierwszą próbę, ale ponieważ owego ranka mieliśmy już za sobą długą drogę stroi, przebytą konno, a woda była lodowato zimna, uznaliśmy za konieczne odłożyć próbę przepłynięcia cieśniny aż do czasu, gdy fregata zarzuci kotwicę pod zamkami, to znaczy w cieniu nabrzeżnych warowni Leandra i Hero. Stamtąd wykonaliśmy swą przeprawę, wypłynąwszy z miejsca znajdującego się znacznie powyżej twierdzy europejskiej, a wylądowaliśmy poniżej kasztelu azjatyckiego. Tyle Byron. Chevalier, znakomity autor francuski XVIII stulecia, autor opisu trojańskiej równiny, wspomina, że pewien Żyd przepłynął cieśninę w drodze do ukochanej, a Oliver Twist napisał tak samo o jakimś Neapolitańczyku. Konsul brytyjski nie chciał niczego słyszeć o szaleństwie lorda Byrona i próbował nakłonić go do rozumu, nadaremno. Byron pisał, dziwi mnie tylko jedno, że wobec istniejącego powątpiewania o prawdziwości historii Leandra jeszcze żaden podróżnik nie przedsięwziął wypróbowania tej możliwości. Byron spróbował, Byron przepłynął. Czy ja podołam?
Maciej Morawski, urodzony w 1929 roku w Jurkowie, ponad pół wieku spędził w Paryżu. Podobnie jak jego ojciec, ambasador Kajetan Morawski, wybitny dyplomata i pisarz, Maciej Morawski od lat pracuje na rzecz zbliżenia polsko-francuskiego. Jest postacią legendarną polskiej emigracji politycznej w Paryżu. Działał najpierw w międzynarodówce młodych chrześcijan-demokratów, później był wieloletnim korespondentem Radia Wolna Europa w Paryżu oraz bliskim współpracownikiem paryskiej kultury i wielu innych polskich i francuskich instytucji, takich jak Biblioteka Polska w Paryżu, Polski Dom Spokojnej Starości w Lili-en-Val czy francuskie ruchy federacyjne. Ukazała się w Polsce książka Teresy Masłowskiej poświęcona Morawskiemu pod tytułem Łącznik z Paryża. Wydał tę książkę Instytut im. Generała Stefana Grota-Roweckiego w Lesznie w 2007 roku. Z Maciejem Morawskim rozmawia Wojciech Sikora.
Był pan od samego początku bardzo ściśle związany ze środowiskiem kultury. Czy to były związki towarzyskie, czy zawodowe?
No, zaczęło się od kontaktów towarzyskich z Józefem Czapskim, z którym spotkałem się w Szawil, zaraz po przyjeździe z Polski, gdzieś chyba w roku 1947. I on mnie wciągnął do współpracy z Zespołem Kultury. Tam jakieś dostarczałem pewne refleksje na temat sytuacji w Polsce, dostarczałem jakieś kontakty, prowadziłem, uczestniczyłem w jakichś debatach, które się odbywały w Domu Kultury. No ale już pod koniec lat 40. raz czy drugi spędziłem weekend w Maison Lafitte, w tym pierwszym Domu Kultury, to znaczy w domu na Avenue Corneille. Pamiętam, że mieszkał tam wówczas Czesław Miłosz. Pamiętam, że wówczas dom ten miał obstawę. Krążyli wokół niego jacyś sympatyczni francuscy tajniacy. Zapewne obawiano się napadu komunistycznej bojówki. Wiele czasu spędzałem na rozmowach z Józiem Czapskim i z panem Jerzym Giedroyciem naturalnie, którego nieco irytowało moje rozbicie psychiczne, moja niezdolność do wzięcia się do pisania. Dopiero w roku 64 wziąłem się troszkę do kupy i zamieściłem w Kulturze dwie nowele ponoć niezłe. Pan Jerzy nie brał zbytnio na serio moich problemów psychiatrycznych, popiwał sobie z psychoanalizy. Cieszył się, gdy stałem się stypendystą Kolegium Wolnej Europy w Strasburgu. Żywo interesował się tą instytucją, korespondował w jej sprawie ze mną oraz głównie z moim kolegą Zbyszkiem Różyckim. Pan Jerzy pragnął, by ów koleż prowadzili fachowcy pedagogowie z prawdziwego zdarzenia, zdolni uformować studentów za żelaznej kurtyny, uzbroić ich psychologicznie, przezwyciężyć różne problemy psychiczne związane właśnie z ich nieraz bardzo dramatyczną przeszłością. Z tym, że musieli opuścić swe kraje, znaleźli się, jak mówił pan Jerzy, jak ryby na piasku. Pan Jerzy marzył w gruncie rzeczy, choć tego wprost nie formułował, o stworzenie zwartej grupy młodych, gotowych do walki na wszystkich polach, do walki z komuną środkowoeuropejczyków. Uważał, że nieudolni amerykańscy biurokraci, jego i Jamesa Burnhama, tego wielkiego amerykańskiego pisarza, pomysł ośmieszyli. Zrobili z tego jakąś nieudolną karykaturę pierwotnego zamiaru, jak mawiał. Gdy latem 1954 roku wspomniałem panu Jerzemu, iż w końcu odmówiono mi stypendium doktoranckiego, z miejsca wyczuł, że idzie tu o donos fabrykowany przez ukrytego agenta komuny. Przypominam, że wtedy skończyłem studia w Strasburgu i starałem się o stypendium doktoranckie, ewentualnie do Stanów, no i powiedziano mi, że niestety nie można mi dać tego stypendium, ponieważ jest jakaś informacja wpłynęła, że jestem homoseksualistą oraz komunistą. Pan Jerzy naturalnie nic dokładnego nie wiedział, ale jego spontaniczna reakcja, że to jest donos służb PRL. Później, jak już mówiłem w poprzedniej naszej rozmowie, okazało się, że tak było. Znaczy Amerykanie też doszli do tego wniosku i jak wiadomo, kilka lat później zatrudnili mnie, mówiąc, że to wszystko było bzdurą, że czas polowania na czarownicę się skończyły, że czasy McCarthy'ego się skończyły. Gdy zacząłem pracę korespondenta informacyjnego dla Radia Wolna Europa, korespondent informacyjny to jest ten facet, który zbiera informacje o sytuacji w Polsce, który starał się przełamać się przez te komunistyczne zapory, ujrzeć prawdziwy obraz Polski. Gdy zacząłem tą pracę, najpierw za zgodą Jana Nowaka, a później już nikogo nie pytając, wysyłałem kopię co ciekawszych raportów panu Jerzemu. Dzięki Jackowi Krawczykowi te raporty ocalały. Dlatego, że Wolna Europa w pewnym momencie te raporty, ktoś tam powiedział, to jest taki materiał szpiegowski, coś to kompletna bzdura zresztą, ale w pewnym spalono te raporty, jakoś nie można ich odnaleźć, w każdym razie w archiwach Wolnej Europy. Ze swej strony pan Jerzy też nieraz przekazywał mi informacje z kraju oraz ułatwiał mi kontakty z przyjezdnymi. Nigdy nie mieszałem się do sporów między panem Jerzym a naszymi monachijskimi dyrekcjami. To była moja bardzo świadoma taktyka. Oraz być może to się wiązało też z mym wrodzonym wstrętem do wszelkich konfliktów. Przyznam, że w zachowaniu takiej postawy i w utrzymaniu dobrych stosunków z panem Jerzym pomagali mi bardzo Józio Czapski oraz Zofia Herz. Może pomagał też fakt, że w pewnej mierze byłem na papierach wariata. Pan Jerzy uważał mnie za troszkę za rozbitkę wojny, pokpiwał z mych problemów, ale jednak przyznawał mi ten paszport wariata. Wiele usług oddał mi Zygmunt Herz, człowiek niezwykle dobry, ludziom życzliwy. I on narajał mi wielu bardzo interesujących rozmówców z kraju. Nieraz rając mi kogoś ostrzegał: uważaj, uważaj, on mówi ciekawe rzeczy, ale jednak to facet nie jest całkiem pewny. Albo też mówił: uważaj, uważaj, to facet, który cię naciągnie na grubszą forsę. On ma jakieś informacje, ale chce je bardzo drogo sprzedać. Tacy też bywali. O ile pamiętam, w środowisku paryskiej kultury zawdzięczam kontakt z piekielnie zdolnym muzykologiem i mediewistą Adamem Sutkowskim. Dostarczał on mi pewnej liczby bardzo ciekawych informacji z kulic życia środowisk twórczych w Polsce. Moje wizyty w Maison Lafitte stały się rzadsze pod koniec lat 70. To powodowała coraz bardziej napięta sytuacja w Polsce i redukcję personelu w Wolnej Europie. W pewnym momencie w paryskim biurze Radia Wolna Europa znalazłem się praktycznie sam. Poza mną był tylko Waciu Zbyszewski, no ale jego rola była zupełnie inna. On był naszym freelancerem, nagrywał swoje słynne wędrówki po Europie. Jeszcze tam od czasu do czasu przychodził nasz długoletni komentator, wówczas już na emeryturze, pułkownik Marian Czarnecki, ale ten najpierw szybko zaczął poważnie chorować, a poza tym głównie się zajmował komentowaniem sytuacji we Francji. Komentował dla naszych słuchaczy, dla faktów, dla naszej audycji fakty, wydarzają opinie w sytuacji we Francji. No, dodam, że z panem Jerzym jednak starałem się utrzymać stały kontakt. Szło w owych bardzo gorących dniach o bardzo szybką, natychmiastową wymianę informacji z kraju. Kultura się ukazywała raz na miesiąc, a pewne rzeczy trzeba było natychmiast podać. Pan Jerzy nieraz dzwonił, mówił: proszę pana, musicie natychmiast podać, to jest informacja, która musi natychmiast trafić do kraju. Mówi, w kulturze się ukaże za miesiąc i to już będzie nieaktualne. My to inaczej przedstawimy publicystycznie, ale wy musicie to podać jako, jakby to powiedzieć, jak to określał, jako suchy fakt. Pamiętam też moją dość nietaktowną wizytę u Zygmunta i Zosi Herców w roku 1979. Pan Zygmunt był już poważnie chory. Ja wypytywałem go o wiele szczegółów dotyczących biegu jego życia, jego rodziny i tak dalej, i tak dalej. Już Czapski usłyszał część tej rozmowy, wezwał mnie do siebie na górkę w Domu Kultury i słusznie mnie ostro złajał. Powiedział: co, notujesz dane do nekrologu? To się za bardzo rzuca w oczy. Gdy idzie o Józia, to dodam, że kilkakrotnie mówił mi, iż jeszcze z Bliskiego Wschodu, jeszcze z okresu wojny, niezwykle wysoko ceni Henryka Giedroycia. Józio uważał, że tak zwany młodszy książę, znaczy młodszy brat pana Jerzego, jest człowiekiem wielkiej ofiarności, szlachetności i wielkiej inteligencji. I Józia bolało, że właściwie nikt nie wiedział o tej wielkiej inteligencji, że troszkę jakby niektórzy ludzie pozwalali sobie lekceważyć pana Henryka. Dlaczego? Dlaczego, że tego człowieka cechuje wielka skromność, skłonność do milczenia, może jakiś brak siły przebicia. Józio dodawał, że pan Jerzy kiedyś mu wspomniał, że uwagi i obserwacje Dudka, czyli pana Henryka, czyli tak zwanego młodego księcia, parokrotnie bardzo ułatwiły znalezienie właściwego wyjścia z bardzo trudnej sytuacji. W roku 51 wraz z mym kuzynem, mym starszym bratem, Rogerem Moraskim, udaliśmy się do Berlina na polecenie pana Jerzego, by pomagać ekipie kultury w rozdawaniu polskiej młodzieży niezależnych publikacji Instytutu Literackiego oraz innych wydawnictw. O co chodzi? We wschodnim Berlinie odbywał się wówczas wielki festiwal młodzieży komunistycznej. Festiwal Młodzieży Komunistycznej z wszystkich krajów bloku radzieckiego. Było to jeszcze przed zbudowaniem owego osławionego później muru berlińskiego. Młodzi uczestnicy festiwalu mieli na ogół od 16 do 20 lat. Według obliczeń prasy zachodnio-berlińskiej do zachodnich sektorów Berlina przybywało codziennie powyżej 200 tysięcy uczestników festiwalu. W tym jednak stosunkowo mało młodych Polaków. Bardzo celowo delegację polską umieszczono w gospodach położonych gdzieś na krańcach Berlina Wschodniego. Do tego mnożono kontrolę. Odradzano Polakom udawanie się do sektorów tak zwanych kapitalistycznych. Mimo to pewna liczba rodaków do nas dotarła, z nami gadała. Wzięła przywiezione przez nas trefne z komunistycznego punktu widzenia lektury. Podziwiałem wówczas sprawność i energię pana Jerzego z pomocą obecnego tam angielskiego dziennikarza Oberona Herberta. O je pamiętam, Oberon reprezentował, to był wielki przyjaciel kultury, wielki mój przyjaciel, reprezentował wtedy katolickie pismo z tablet, ale to tak przejściowo był korespondentem tabletu z tej okazji. Więc przy pomocy zorganizowaliśmy ekipę, która nosiła kulturę i inne publikacje do strefy wschodniej, właśnie do tych gospód zamieszkanych przez Polaków. Ekipa ta pisma zręcznie rozrzucała na stołach, mieszała je z prasą komunistyczną, względnie zostawiała je w ustępach owych gospód. A potem doszło też do ciekawego incydentu, gdy w wielkiej sali w czasie spotkania zorganizowanego w zachodnim Berlinie burmistrz tego miasta mówił coś niepoczytalnego o konieczności zwrotu Niemcom Szczecina i Wrocławia, Józio Czapski i pan Jerzy wraz z całą polską delegacją ostentacyjnie opuścił salę. Ostentacyjnie opuściliśmy salę. Wracając do środowiska kultury, dodam, że Kot Jeleński zawsze jasno stawiał pytanie. Jak to się dzieje, że Józef Czapski nie jest jeszcze uznany za jednego z wielkich malarzy naszych czasów? Kot wierzył, że to prędzej czy później nastąpi. Bardzo się ucieszył, gdy mój znajomy, wybitny francuski dziennikarz Henri Chapier zamieścił w Le Quotidien de Paris artykuł pod wymownym tytułem Józef Czapski de destin exemplaire du plus grand peintre polonais. Przykładowa los największego polskiego malarza. Pan Jerzy w teorii wysoko ocenił malarstwo Czapskiego, ale równocześnie potrzebował Józia do swych celów. Józio był dlań znakomitym łącznikiem ze światem zewnętrznym. Pan Jerzy, który był człowiekiem, jak wiemy, olbrzymiej inteligencji, olbrzymiej energii, nie miał nadmiernego daru do kontaktów. Był jakby taki, jakby to powiedzieć, nie mogę powiedzieć, że był nieśmiały, ale w każdym razie, nie wiem, trudno mi to określić, trudno mi to dokładnie przeanalizować, ale miał pewne trudności z kontaktami, nie miał tej olbrzymiej łatwości do ludzi, którą miał Józio. Józio zawsze umiał znaleźć właściwe argumenty, trafić ludziom do serca i to bardzo było dla kultury ważne. Józio był tym naturalnym ambasadorem kultury. Stąd, kiedy Józio wziął się do malowania, zrodził się jakby pewien konflikt. Pan Jerzy bardzo potrzebował Józia do załatwiania różnych spraw, a Józio z biegiem lat coraz wyraźniej chciał się bez reszty poświęcić malarstwu.
O ludziach i wydarzeniach, o których pan opowiadał, możemy się dowiedzieć więcej z niedawno wydanej w Lesznie książce Teresy Masłowskiej pod tytułem Łącznik z Paryża. Rzecz jest w całości poświęcona Maciejowi Morawskiemu, którego mieliśmy przyjemność wysłuchać.
RFI, la radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Christian Escoudet wydał nową płytę. Jego ojciec był cyganem i gitarzystą zakochanym w muzyce Django Reinharda, którą to pasję przekazał synowi wraz z genami. Christian zaczął grać mając lat 10, a muzykiem zawodowym został 5 lat później. Pozostaje do dziś pod ogromnym wpływem Django Reinharda, ale gra w sposób typowy tylko dla siebie i jednak często dość odległy od mistrza. I na szczęście. Niewątpliwy wpływ miały na to jego wczesne i intensywne kontakty z muzyką amerykańską. W czasach młodości Christiana, urodzonego w 1947 roku, w jego rodzinnym mieście Angoulême znajdowała się jeszcze wojskowa baza amerykańska. Tam mógł nie tylko słuchać muzyki, ale i grać z orkiestrą. Christian Escoudet jest również kompozytorem. Posłuchajmy jego kompozycji, jedynej, która znalazła się na ostatniej płycie. Dancing de la plage. Ostatnia płyta nosi tytuł 20 lat Tria Giton i została nagrana przez trzech gitarzystów: Christiana Escudé, Davida Reinharta i Jeana Baptista Lyon. Słychać na niej te wpływy reinhardowskie, chociaż w pewnym momencie Christian Escudé odrzucił mistrza, uznając jego muzykę za przebrzmiałą. Nie na długo jednak. Cały czas jakoś się z nim porównując, idąc jego śladami lub się od niego całkowicie odcinając, uznał po prostu, że jest to muzyka, której nie da się zamknąć w żadnych granicach. Jest klasyką, jest ponadczasowa, jak Bach czy Ravel. Christian Escudé miał zresztą i innych mistrzów, Wesa Montgomery przede wszystkim. I grał z całą plejadą znakomitych jazzmenów, wymieńmy tylko kilku: John McLaughlin, Michel Portal, Daniel Humer, Martial Solal, Stan Getz, Bill Evans, Didier Lockwood, Lee Konitz, Elvin Jones, René Utreger, Philippe Catherine, Babi Reinhardt, Marcel Azzola, Birelli Lagren. Na ostatniej płycie znalazła się kompozycja Azzoli Adios Noninos.
Państwo audycję Radio France International z Paryża. Dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.